Ile okay, razy masz no to... nawet jako pani wielka psycholog problemy, żeby namówić swoje dziecko, żeby poszło spać?
I ono śpi, mimo że nam się wydaje, że nie śpi, no bo krzyczy, płacze, siedzi na łóżku. Na pewno dbamy o regularny sen naszego dziecka. Od do. Rytm.
Witamy was w drugim sezonie podcastu Rodzicologii. Nowa jakość, nowa formuła.
Starzymy.
Ale starzymy. Ona będzie opowiadała psychologiczne farmazony, a ja będę to musisz tłumaczył tak zaczynać. Na język polski.
Nie mógłbyś jakoś uprzejmie zacząć?
Jest bardzo uprzejmie, jest bardzo szczerze, bo u nas jest bez kitu.
Bez kitu.
Bez kitu.
Piotrze, przejdź do tematu dzisiejszego odcinka.
Tak, bo pamiętam, przypomniał mi się taki okres w naszym życiu, kiedy Franek budził się, przepraszam, nie Franek, przykładowy Kazik, budził się...
nie, no to był nasz syn, bądźmy szczerzy.
Tak, budził się w nocy z przeraźliwym krzykiem i właśnie zastanawiałem się wtedy, czy wyzywać egzorcystę, czy tak. Obdzierają go ze skóry, czy co się tam wydarza.
Te potwory spod jego łóżka wychodzą i tak go obdzierają.
Tak, tak. Dobra, to więc dzisiaj bierzemy na tapet koszmary senne. Potwory pod łóżkiem, lunatykowanie, majaczenie i wszystkie inne dziwne rzeczy. Prosimy.
To pogotycznijmy po kolei od tych potworów.
Dobrze.
Bo to jest taka częsta sytuacja, w której rodzice mają ochotę, wiesz, od razu uspokoić swoje dziecko.
Nie ma tu żadnych potworów.
Właśnie, tak. Wygadujesz głupoty, wymyślasz, uspokój się, śpi. A to, co warto zrobić, to nie zaprzeczać temu, co mówi dziecko. Czyli, okej, no nie powiedzieć, oczywiście, że mieszkają pod twoim łóżkiem potwory. Nie, 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 tego też
ale
nie robimy.
Ale są przyjazne potwory.
Tego też nie robimy. Ale pamiętamy o tym, że jak dziecko się boi, to włącza taki alarm. Wiesz, on tam wyje boję się, nie? I teraz w momencie, w którym my nie odpowiemy na ten strach, czyli my właśnie go zlekceważymy, to ten alarm nie przestaje wcale wyć. Tylko właśnie dziecko mówi sobie, okej, no to skoro moja mama, mój tata nie będą czuwać, nie słyszą tego alarmu, to ja muszę sam pilnować.
Pilnować, czy będzie sprawdzał łóżko w środku nocy.
Właśnie, nie będę spać, bo będę pilnować, czy te potwory nie wychodzą. Więc dopiero kiedy ja powiem, okej, to boisz się tych potworów, ja wiem, że potwory nie istnieją, że ich nie ma, ale jeśli ty czujesz, że one są, to zanim pójdziesz spać, sprawdzimy całą twoją sypialnię. Zajrzymy pod łóżko, sprawdzimy szafy, sprawdzimy za zasłonką, obczajmy, czy nigdzie ich nie ma.
Już widzę tą wielką radość, kiedy po prostu, wiesz, pół godziny zachęcasz dziecko do pójścia spać, pół godziny do mycia zębów, pół godziny do kąpieli,
a potem
jeszcze godzinę spacer, sprawdzanie.
No. To ojej. Trzeba, wiesz, wpisać jakoś ten wieczorny rytuał po prostu. A druga rzecz, którą dzieci bardzo, bardzo lubią, to jest spray na potwory.
Spray na potwory.
No wiesz, bierzesz sobie taki psikacz, nie wiem, po starym płonie do szyb, tylko umyć może, żeby tam nie było alkoholu. Dajesz jakąś wodę, olejek lawendowy, który jeszcze pomoże dziecku zasnąć. No i rozpylacie sobie taki płyn.
Znaczy, olejek lawendowy pomaga dzieciom zasnąć, czy po prostu, że
zapach,
ładnie pachnie?
Zapach lawendy jest uspokajający.
Tak?
Tak na ludzi tak działa w ogóle.
Aha.
Wiesz, lawenda... Nie słyszałeś o tym? Nie. Okej. Ale nie, kojarzysz, że też ludzie piją, nie wiem, rumianek.
Nie, no piją też jakiś tam, wiesz, domestos, nie? No,
nie.
Są takie specyfiki jakieś tam chemiczne na czyszczenie organizmu.
Okej. Nie, to ja mówię o takich naturalnych, ziołowych preparatach.
Dobra, odejdźmy od tych ziołowych preparatów. Powiedz mi, czy każde dziecko ma zły sen? To jest tak, że każdemu dziecku śnią się koszmary? W jakimś etapie jego życia. Bo ja na przykład zauważyłem to ostatnio u siebie. Znaczy ostatnio, jakiś czas temu.
A jak wiemy, każdy mężczyzna jest takim dużym dzieckiem. Idealny przykład.
Więc dzięki temu łatwiej mi zrozumieć dzieci. Nie musiałem kończyć tylu kierunków studiów.
Och, ty jesteś takim ekspertem po prostu.
A jak, bo jeszcze nie dorosłem.
Dobrze, mój
specjalista. W każdym razie zauważyłem taką zależność u siebie, że jeżeli się podświadomie czymś stresuje, wiesz, tak na co dzień jest luz, spoko, ale wieczorem się kładę spać, to mi się śnią mi się takie głupoty, że no nawet po jakichś używkach nie byłbym w stanie wymyśleć czegoś takiego.
Ciekawe, skąd to wiesz, że nie byłbyś w stanie
Bo takie rzeczy się nie dzieją.
Po prostu się zdziwiłam, że wiesz, jak twój organizm reaguje na używki.
Przeczytałem w internecie.
Wiesz co, nie każdemu dziecku śnią się koszmary. Kiedyś czytałam, że 30% mniej więcej dzieci ma koszmary, ale...
No to jak to jest, że nie rozmawiam z rodzicami tam przedszkolaków, to każdy mówi, że jego dziecko miało koszmary w nocy.
Okej. No bo też musimy sobie uświadomić, że zły sen jako taka pojedyncza sytuacja może się zdarzyć każdemu, bo tak jak powiedziałeś, jakiś ciężki dzień, jakieś stresy, kłótnia z kolegą, rozwód rodziców, adaptacja do przedszkola, wiesz, jakieś zmiany, coś się dzieje. Na przykład to, że nagle mam spać sam w pokoju, nie?
Okej, warto też zauważyć, mi się wydaje, że dla takiego dziecka dużym stresem może być coś, co dla nas jest błahostką.
Tak.
Typu zgubienie
ulubionego
ludzika Lego.
Dramat.
Tak, no to nie jest, to nie są łatwe rzeczy.
Więc rzeczywiście te takie stresy mają wpływ na te koszmary. I to może być taki, wiesz, jeden zły sen. Mam po prostu kiepski dzień, kiepski wieczór, o czymś sobie myślałem wieczorem, albo coś się trudnego wydarzyło w ciągu dnia i mam ten zły sen. A może być też tak, że dzieje się coś tak trudnego, że dziecko ma te koszmary senne tak cyklicznie, wiesz, że cały miesiąc się powtarzają te złe sny. Nie? No wtedy to jest rzeczywiście taki temat, któremu się bardziej będziemy przyglądać, co się w życiu tego dziecka dzieje, że tak dużo jest tych niepokojów.
Okej, czyli będziemy analizowali jego...
Co tam się dzieje, tak? U niego, tak.
Czym się stresuje, tak? Tak. Możliwe, że też koledzy mu dokuczają w przedszkolu, w szkole.
Tak. A może być też tak na przykład, że zaczyna grać w jakieś gry, w których są jakieś strzelanki. Albo on nie gra, ale chodzi po południu do kolegi. I ten kolega tam...
No bo kolega ma starszego brata, który
właśnie
gra.
Nie? Albo, że w bajkach są jakieś straszne sceny. I tu też zwracam uwagę na to. Nie wiem, czy pamiętasz, jak nasz syn się wystraszył kiedyś takiej bajki, którą mu puściliśmy w ramach takiego domowego kina świątecznego. Bo chcę powiedzieć o tym, że...
nam się ten elfik się spóźnił, krasnoludzik się spóźnił na pociąg.
Dokładnie. Że nam się czasami wydaje, moje dziecko nie ogląda żadnych strasznych rzeczy. A dzieci naprawdę boją się... no rzeczy zupełnie innych niż my dorośli. I właśnie nasz syn uważa za najstraszniejszą bajkę, którą oglądał, taką bajkę, w której właśnie jakiś tam mały człowiek się spóźnił na pociąg i biegł przez dworzec. A przecież to jest skrajnie niebezpieczne biegać po dworcu.
Twoja babcia ma takie powiedzenie, że genów nie wydłubiesz, więc myślę, że...
Myślisz, że to mój gen?
Ja biegałem po peronie.
Nie, no ja też uważam to nieodpowiedzialne. No tak, można się potknąć, spać na tory, nie.
Ja biegłem z białą chusteczką za pociągiem, którym odjeżdżałaś do Katowic.
Och.
No, tak było.
No i romantyku.
To a jak pomóc takim dzieciom, które mają te koszmary senne?
Mhm. Jak pomóc takim dzieciom? Wiesz co?
No bo wiesz, syropek na uspokojenie nie jest rozwiązaniem, nie?
No nie,
znaczy,
jest rozwiązaniem.
Jest takim doraźnym, ale nie zalecanym, nie?
Po konsultacji z pediatrą ewentualnie. Wiesz co, to jest taki...
I z psychologiem, bo pediatra może po prostu przepisać, bo rodzice nie dają rady.
Tak, ale chciałam powiedzieć, że nie podajemy nigdy leków na własną rękę. Tu akurat, stąd ten pediatra. Ale psycholog też jest dobrym tropem, rzeczywiście. Trudne pytanie zadałeś, jak pomóc takiemu dziecku. Bo...
To dobrze.
Chodzi mi o to, że zobacz, zupełnie inaczej będziemy pomagać dziecku, którego trudnością jest teraz to, że jego rodzice się rozwodzą, a inaczej będziemy pomagać dziecku, które teraz się pokłóciło z bratem.
No tak.
Nie?
No.
Więc jakby trochę to pytanie jest dla mnie za trudne na dzisiaj.
Czyli standardowe psychologiczne,
to zależy. Dokładnie, to zależy. Natomiast jakbyś, nie wiem, jakieś takie bardziej ogólne pytanie mi zadał, co możemy zrobić, żeby polepszyć sen naszych dzieci na przykład.
No dobrze, no to co możemy zrobić, żeby polepszyć sen naszych dzieci w takiej sytuacji, powiedzmy, standardowego życia, czyli nie mamy takich hardkorowych rzeczy jak, nie wiem, jakaś trauma, jakiś stres typu, nie wiem, pożar domu sąsiadów, czy, nie wiem, śmierć bliskiej osoby.
Wiesz co, przede wszystkim w ogóle jest ważne, żeby dziecko zawsze wiedziało, że o wszystkim nam może powiedzieć.
Okay.
Przypomniała mi się tu taka historia z naszego życia, a propos tego.
Ja mi się też już przypomniała.
Więc zrobię taką małą dygresję, słuchajcie.
Pewnego... No ja zrobię daszek wstydu.
Pewnego dnia właśnie nasz syn budził się w nocy. Budził się w nocy i gadał.
On nie spał w nocy, on nie
spał.
Budził.
I mój mąż po prostu cały czas śpi, Franek, śpi. I go tylko przykrywał kołdrą, że ma spać.
Nieprawda, przytulałem.
Rano nasz syn był jakiś taki smutny, przygnębiony, no taki nieswój, więc mój mąż odsypiał tą noc, a ja mówię, Franiu, coś się dzieje? Nie, nic. Pamiętasz, że możesz nam o wszystkim powiedzieć, zawsze cię z tatą wysłuchamy, zawsze ci pomożemy, zawsze możesz na nas liczyć. Tak? Bo ja właśnie chciałem w nocy tacie powiedzieć, co się stało, a tata mi powiedział, że mam spać, nie gadać. No.
Bo noc jest od spania zasadniczo, a nie od dyskusji, nie? No chyba, że jest nocna posiaduwa. No
to są trudne sytuacje. Ale rzeczywiście warto, żeby dzieci wiedziały, że mogą nam o wszystkim powiedzieć. I co ważne, że nawet jak powiedzą o czymś, co z naszej dorosłej perspektywy jest błahostką, to my to potraktujemy poważnie. Czyli my nie powiemy, i takimi rzeczami się przejmujesz. Serio, to, że ktoś na ciebie krzywo spojrzał, weź, nie wymyślaj, olej to, miej to w nosie. Nie? Że my mamy rzeczywiście bardzo poważnie traktować problemy naszych dzieci. Mamy je wysłuchać, mamy powiedzieć, o Rety, i co wtedy, i jak ty się wtedy poczułeś? Opowiedz mi coś więcej, i co było dalej? Mamy to rzeczywiście bardzo poważnie traktować. To jest kluczowe. chodzi o to tutaj, co to ma do nocy. To, żeby dziecko w ciągu dnia mogło zrzucić z siebie to napięcie, żeby mogło się wygadać, żebyśmy mogli się tym zaopiekować w ciągu dnia.
Okej, czy jak takie dziecko nazbiera sobie emocji w ciągu dnia i ich nie zrzuci z siebie, nie wyczyści, to potem jest powodem tych koszmarów.
Kumulacja w nocy. Wiesz, ja bym nie powiedziała, że powodem, bo to nie jest takie zero-jedynkowe, że jeśli rozmawiam z moim dzieckiem w dzień, to na pewno nie będzie miał koszmarów, ale minimalizujemy. Nie?
Okay.
Na pewno ważne jest to, żeby dziecko szło do tego łóżka w takim dobrym nastroju, czyli raczej unikamy wieczornych awantur. To nie jest czas na jakieś kłótnie, sprzeczki, dyscyplinowanie. W łóżku już jest czas na relaks, na jakiś masażyk, głaskanie, powiedzenie sobie o czymś miłym, o czym marzysz. A gdybyś teraz miał magiczną różdżkę, to co byś chciał, co byś sobie wyczarował? Trzy najfajniejsze rzeczy, które ci się dzisiaj przydarzyły. Czemu tak kiwasz głową z politowaniem?
Bo powiedziałeś, że unikamy tych wieczornych awantur, a brzmi to tak samo absurdalnie, jak unikamy słodyczy w trakcie diety.
Chodzi ci o sprzeczki przy myciu zębów,
niemożliwe.
Idziemy się kąpać i tak dalej.
Bo praktycznie niemożliwym jest wieczorne położenie dziecka.
Plan wieczoru, rytuał, zabawa,
bla.
Zaciągnięcie dziecka do łóżka na ręczniku.
Życie. Kontra życie. No tak, no. Ile razy masz nawet jako pani wielka psycholog problemy, żeby namówić swoje dziecko, żeby poszło spać? Próbując wiszenia na żyrandolu.
Ja nie mam takich problemów,
bo ja nie kładziesz spać.
Bo ja wtedy mówię, Piotrek, mógłbyś przejąć nasze dziecko. Nie, no żartuję. Wiesz co, myślę sobie, że jasne, że te awanturki się będą zdarzać, ale w takim razie zróbmy wszystko, żeby już ten czas w łóżku był tym czasem fajnym.
Okay,
czyli już jesteśmy w tym łóżku.
Pogódźmy się.
Robimy taki reset, dokładnie. Przytulamy się, głaskamy, całujemy kolano, brzuch, łokieć. Nie? Wygłupiamy się. Zawijamy dziecko ciasno w kołderkę.
Naleśnika,
dokładnie. Relaks, po prostu.
Relaks. Dobra, a czy taki koszmar senny można pomylić z jakąś dolegliwością, nie wiem, neuropsychologiczną, psychologiczną, psychiatryczną i każdą inną? Chodzi mi o to, czy jest jakieś schorzenie, takie medyczne,
tak,
które można pomyśleć, tak,
wiesz,
przegapić
co?
Przez koszmar.
Nie, myślę sobie, że nie, ale to w ogóle jest coś, od czego powinniśmy zacząć, czyli zdefiniowanie sobie, czym jest w ogóle koszmar.
Czyli musimy tak jak w szkole.
Tak, definicja.
Definicja, przykłady.
Dokładnie, więc definicja.
Nie będzie jak w szkole.
Raczej każdy z nas, wyobraź sobie, czym jest koszmar, nie? Że śni nam się coś, co jest takie bardzo realistyczne, jakiś taki film,
spotkanie
którego
szefa na
czasami
urlopie.
Wręcz jesteśmy uczestnikami. Mhm. I to jest takie bardzo realistyczne, bardzo przerażające. I co ważne, nas to
my
potrafi
takim
wybudzić.
Tak,
właśnie, dokładnie.
Tęsno 700.
Dokładnie, powiedziałeś. Budzimy się z takim, budzimy. To jest
no celowo,
słowo...
to nie, że taką mam zadyszkę, celowo tak zrobiłem.
To jest takie słowo klucz, że my się budzimy. Budzimy się z takim przerażeniem, przyspieszone bicie serca, czasami jesteśmy spoceni, ale dziecko jest wybudzone. Mamo!
Tak, jest.
Nie, ratuj.
Rodzice.
Natomiast czasami dziecko z tego przerażenia, z tego przejęcia nie potrafi nam opowiedzieć, co mu się śniło, ale jest wybudzone. My jesteśmy z nim w jakimś kontakcie, więc też potrafimy jakoś to dziecko nasze uspokoić, przytulić. Czujemy, że jesteśmy. My i nasze dziecko jesteśmy jakoś na łączach. Dokładnie. I to, co też jest ważne, to te koszmary senne zdarzają się raczej w tej drugiej połowie nocy.
Okay.
Czyli wtedy, kiedy też ten sen już jest płytszy.
Gdzieś tak po 4 godzinach,
no,
nie więcej.
Tak, kiedy ten sen już staje się taki płytszy, nie?
Mhm.
Dziecko też się bardziej wierci, tak się kręci, wierci. Co widzimy,
nie
że ten...
Nie wiem, mój syn się wierci non stop.
Że ten sen jest taki płytszy.
Mhm.
Więc to są te koszmary. I raczej nie można ich z niczym pomylić. Ale tu właśnie robię tą taką gwiazdkę, że dziecko się budzi i jesteśmy z nim w kontakcie.
Okej. Okay. A jeżeli nie?
A jeżeli nie, no
w sensie,
właśnie.
Jeżeli płacze, nie wiem, macha rękami... Bądź też lunatykuje, tak? Bo bywały takie sytuacje.
Tak. No jeżeli lunatykuje,
znaczy,
chodzi, robi coś,
to nie
tak?
jest takie typowe lunatykowanie, nie? Ale wiesz, budzi się z płaczem, wstaje, wiesz, nie ma z nim kontaktu, albo zaczyna coś tam majaczyć trochę, tak? Mówić jakieś takie głupie rzeczy. Na przykład mieliśmy taką sytuację, że Franek się tak wybudził w nocy i jakby trochę był świadomy, bo mówił tato, wiedział, że ja tam jestem, a nie ktoś inny. Czemu ten dom jest krzywy, nie?
Tak, pamiętam tą sytuację.
Myślę, jakby stary, jak dom jest krzywy, nie?
Tak, to było, że coś mu spada na głowę.
Tak.
Pamiętam tą sytuację, ale powiem ci szczerze, że ja nie wiem, o co tam chodziło, więc nie odpowiem ci na to pytanie. Dlatego, że to była pojedyncza sytuacja, znaczy się zdarzyło dwa,
tak,
trzy,
tak.
więc...
No tak w przeciągu dwóch tygodni.
Tak, podejrzewam,
Że ale, mózg mu rósł.
Że mózg mu rósł, dokładnie. Mhm. Ale to są takie bardziej matczyne.
No tak, bo jak go już dobudziłem później, nie? Wyciągnąłem telefon, mówię, co tu widzisz, nie?
Tak,
a on to telefon, no tak,
tak, że świeci światełko, że coś się
zakodował,
dzieje,
nie? No bo to miałem w kieszeni.
Tak. Natomiast coś, od czego zacząłeś nasz podcast, czyli to, jak ty to powiedziałeś w tym wstępie, że zastanawiałeś się, czy wezwać egzorcystę, czy ktoś obdziera twoje dziecko ze skóry.
Tak.
Czyli ten moment, w którym z dzieckiem nie było kontaktu, a jednocześnie był taki przeraźliwy krzyk, nie? Płacz, wrzask, jakby naprawdę tam się działa jakaś krzywda. To jest taka częsta przypadłość dzieci, która się zdarza dosyć szybko, bo już od 6 miesiąca życia, czyli już taki półroczniak, przez ten okres przedszkolny i zwykle to mija samo między 5 a 6 rokiem życia. I takie sytuacje, one się zdarzają raczej w pierwszej części nocy, czyli zobacz, że wtedy, kiedy jest ten sen taki głęboki.
Okej, czyli tak śpi twardo, że nie wybudził się
jeszcze. Dokładnie tak. I mimo, że nam
czyli
się wydaje...
Czyli można powiedzieć, że utknął w Matrixie pomiędzy twardym snem a tym płytkim snem.
Tak, można tak powiedzieć.
Nie wiem powiedzieć, można wszystko.
Można tak powiedzieć. Każdy z nas ma takie cykle snu, czyli jak my śpimy w nocy, to tak naprawdę robimy sobie takie kółeczka.
Okej.
Okay. Nie? Przechodzimy przez te kolejne fazy snu, pyk, 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 pyk. I w pewnym momencie... Dziecko jakby nie jest w stanie wejść w te kolejne kółeczko.
Okay. Tylko
zatrzymało się w tym punkcie jednym. I ono śpi, mimo że nam się wydaje, że nie śpi, no bo krzyczy, płacze, siedzi na łóżku, patrzy na nas, oczy są otwarte, ale ono śpi. Po czym my to poznajemy? Ponieważ tak naprawdę za bardzo nie ma z nim kontaktu. Ono patrzy, ale takim wzrokiem pustym, tępym, takim trochę jakby przez nas, a nie na nas, nie? Mhm. Czasami nas odpycha, odrzuca, odsuń się, nie da się go obudzić tak naprawdę, że my mówimy, zero łączności, zero kontaktu. I to nazywamy właśnie lękami nocnymi.
Czyli sprawdź połączenie z internetem.
Dlaczego?
No to dziecko ma takie sprawdź połączenie z internetem, taka zawieszona gra.
O, zawieszona gra. Tak, to jest dobre, dobre. Profesjonalnie byśmy to nazywali parasomniami.
Czym? Para?
Somnie.
Parasomnie, okej. Okay.
I wspomniałeś wcześniej o lunatykowaniu. To jest coś, co każdy z nas kojarzy, nie? Idzie taki człowiek w nocy.
Najczęściej do lodówki. W każdym filmie siedzi do lodówki.
Albo wychodzi w ogóle z domu. Śpi, ale idzie. I te lęki nocne, te krzyki, to jest dokładnie coś z tej właśnie grupy, bo te lunatykowanie też to są parasomnie. Mhm. Więc zobacz, my tutaj wiemy, że człowiek chodzi, a śpi. I tak samo tutaj, krzyczy, a
ale śpi.
Okej. Okay. Nie? I to się zdarza w tej pierwszej części nocy. No i teraz pojawia się pytanie, co my mamy z tym zrobić, no bo tego dziecka za bardzo nie da się uspokoić, skoro ono śpi.
Mhm. No nie da się.
No nie da się, nie?
Nie uśpisz ponownie, skoro ono śpi.
Skoro ono śpi.
Obudzić.
Tak i nie. Dlatego, że tak naprawdę...
Co, zostawić go w tym Matrixie?
Można zostawić.
No,
można
jak?
Zostawić.
On krzyczy, nie wiem.
Ono krzyczy, ale to jest trudne bardziej dla nas, dla rodziców, bo dziecko nie jest tego świadome, rano tego nie pamięta, nie męczy go to, o ile koszmar senny męczy, wpływa na sen. Ten sen jest nieregenerujący, dziecko się nie może wyspać, budzi się, więc w nocy
to
jest...
Dla wszystkich to jest utrudnienie.
Rano jest niewyspane. Koszmar senny. To jest dla wszystkich utrudnienie, bo dziecko się wybudza, więc jest niewyspane, jest niewypoczęte, potem w dzień marudzi. Ale jak mamy ten lęk nocny, to ono śpi, więc ono jest wypoczęte, wyspane rano, zregenerowane. To ty tylko, biedny rodzicu, jesteś na skraju wyczerpania.
To jest niesprawiedliwe.
To jest niesprawiedliwe, ale rodzicielstwo generalnie jest niesprawiedliwe. No i teraz taki, nazwijmy to atak tego lęku nocnego. Atak tutaj jest takie, biorę w taki cudzysłów, nie? To nie jest profesjonalne słowo, określenie na ten stan. Trwa czasami minutę, czasami 5-6 minut, taki średni czas, ale potrafi do 40 minut. Więc tu wyobrażam sobie rodziców, którzy mają ochotę tego egzorcystę wezwać.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że przez 40 minut takie dziecko może siedzieć...
Wrzeszczeć,
krzyczeć.
Tak.
Może krzyczeć by jest ładniejsze niż wrzeszczeć.
Ale wrzeszczeć jest bardziej prawdziwe.
Wrzeszczeć i robić jakieś dziwne rzeczy i sobie spać w tym samym czasie, kiedy cały dom jest postawiony na nogi?
Tak.
Przecież to jest nienormalne. Coś tam matka natura
źle
przysnęła chyba.
Nie w tym jednym obszarze jej nie wyszło. Więc my możemy nic nie robić.
A te takie parasomnie, nazwałaś
takie tak, słowa,
parasomnie, mają, no to też chodzi o trudne emocje tych dzieci, w sensie, czy one mają te trudne emocje w dzień, to mhm. później częściej są, występują te właśnie
wiesz co,
one.
Tu raczej chodzi o coś innego. Tutaj raczej sobie myślimy o takiej niedojrzałości układu nerwowego. Czyli tam te wszystkie neurony nie zdążyły jeszcze się odpowiednio rozwinąć, przez co ten kółeczko snu nie przeskakuje.
Wariuje.
Wariuje, nie? Więc mniej,
czyli nic z tym nie zrobimy.
Dużo mniej możemy zrobić, nie? Mhm. Więc trochę tak, trochę jest to, że trzeba czekać. Mhm. Kiedy to rzeczywiście utrudnia życie całej rodzinie, trwa i trwa i trwa, to warto się skonsultować z neurologiem, który być może zleci jakieś badania i posprawdza, czy...
Nie trwa to zbyt długo.
Czy nie trwa to zbyt długo, czy przypadkiem to jest w granicy jakby jeszcze tych błędów w układzie nerwowym. Mhm. Natomiast to, co na pewno możemy zrobić, żeby ten układ nerwowy na tyle, na ile się da, tak wiesz, naoliwiać,
okay.
To jest dbać o higienę snu. Czyli...
Przepraszam.
Na pewno dbamy o regularny sen naszego dziecka. Od do. Rytm.
Ale nie, okołodobowy. Cały, tak. Całej doby.
Im bardziej dziecko jest zmęczone, im bardziej ma ten deficyt snu, tym częściej to się może zdarzać, więc nie przeciągamy tej pory pójścia spać. Mhm. Dziecko musi być wyspane. Niewskazane dla takich dzieci będą na przykład podróże w nocy. Bo jeśli
tak, zaburzają mi wtedy,
prawda?
Sen, tak?
Dokładnie.
W foteliku jednak się nie wyśpię.
Nie wyśpię, albo się przebudzę, zobaczę gwiazdki i tak dalej.
Latarnie,
nie?
Tak.
Jeszcze bardziej ważne będzie dbanie o tą taką warunki w sypialni, nie? Chłód, wilgotność, ciemność. Czyli takie...
Brak niebieskiego światła wieczorem.
Brak światła w ogóle, nie? Znaczy, no. Niebieskiego szczególnie. Ale właśnie wieczorem, już tą godzinę przed snem pilnujemy, żeby do tego oka nie docierało to niebieskie światło, więc nie ma tych ekranów. Więc o te rzeczy tutaj szczególnie dbamy, podwójnie.
Czyli tak naprawdę jedyną rzeczą, jak możemy zareagować na to, to jest dbanie o ten cykl okołodobowy.
Tak, dokładnie. Że musimy tutaj, jakby u każdego dziecka powinniśmy bardzo o to dbać, ale tutaj szczególnie wręcz nie powinniśmy pozwolić sobie na odstępstwa. Czyli jeżeli moje dziecko ma taki problem, z tym się zmagamy, to rzeczywiście ja bardzo o to dbam i sorry, nawet jak jest, nie wiem, urodziny babci Geni, to sorry, my o 18 wracamy do domu, bo o 19 moje dziecko musi być w łóżku. Nie, choćby się waliło, paliło, jest Sylwester, sorry, to jest dla nas priorytet.
No ale jak, to nie zostaniecie na barszczyku?
Nie.
Jako tata cieszę się, że ten etap jest już za nami. Ja mam nadzieję, że nie będzie już następnego. Aczkolwiek zaczynam już trochę się wbiegać w przyszłość i obawiać tego etapu nastoletniego.
Jeśli chodzi o sen?
Tak. Jeśli chodzi o sen.
Z kim on będzie? Ale tu, wiesz,
czy
to,
będzie, czy nie będzie regresu snu?
Tu zrobię jeszcze właśnie gwiazdkę a propos tego, co nas czeka, bo powiedziałam właśnie, że te...
Czy ty kiedyś powiedziałaś przy naszych wspólnych znajomych, co nas czeka, więc nie będę tego, nie będę straszył słuchaczy, co nas czeka.
No już tak zaczęłaś, to trzeba
tak,
powiedzieć.
Tak, no, ale powiedziała, że wszystkich nas czeka zagłada, więc...
Wszyscy kiedyś umrzemy, no taka prawda. Bo powiedziałam, że te lęki nocne, one się właśnie zwykle kończą między tym 5. a 6. rokiem życia. Natomiast koszmary senne, one mają swój kulminacyjny moment 7-9 rok życia.
O matko, dlaczego?
Bo wtedy wyobraźnia pracuje na pełnych obrotach. O ile w tym wieku przedszkolnym dzieci mają taką dużą trudność z odróżnieniem fikcji od prawdy, o tyle ten wiek wczesnoszkolny to jest taki wiek, gdzie ta wyobraźnia potrafi bardzo, bardzo intensywnie pracować, więc ten mózg też generuje różne obrazy. Więc szykuj się, mężu, bo to ty u nas odpowiadasz za noce.
Aha, no cóż... Ale chciałbym to usystematyzować troszeczkę, bo pojawił się w dzisiejszym podcaście pediatra, neurolog, psycholog, jeszcze egzorcysta również się pojawił.
Ale to był żarcik, egzorcysty nie polecam.
Ale właśnie chciałbym to usystematyzować. Do kogo się zgłosić, jeżeli mam takie... właśnie moje dziecko ma takie trudności.
W pierwszej kolejności szłabym do psychologa. Dlatego, że psycholog jest taką osobą, która też pozwoli nam trochę to zdiagnozować. Ja jako rodzic mogę sobie teraz tego podcastu posłuchać i mogę mieć jakieś przypuszczenia, z czym się zmagamy, ale psycholog rzeczywiście pomoże mi to ułożyć.
No tak, no bo jak posłuchasz, ktoś później zacznie czytać, no to może się okazać równie dobrze, że dziecko ma guza mózgu, przez to nie śpi, bo każda choroba w internecie kończy się guzem mózgu. Tak,
dokładnie,
no.
Wszyscy umrzemy. Więc psycholog jest taką osobą, która... pokieruje dalej, jeżeli uzna, że jest to wskazane, ale też pozwoli dużo rzeczy zaopiekować, czyli i podpowie, jak sobie z tymi emocjami poradzić, jak tutaj wyregulować dziecko, jak zadbać o tę higienę snu i w razie czego pokieruje dalej. Więc psycholog...
Czyli generalnie jest sens szukać pomocy, jeżeli nam te koszmary...
Zawsze jest sens szukać pomocy. W każdym temacie.
No.
rodzicielstwo jest zbyt trudne, żeby sobie musieć radzić samemu. A jak ktoś nie chce iść do psychologa, to będzie lokowanie produktu, bo można też sięgnąć po najnowszą książkę Kazik zasypia sam. Nawet jeżeli jeszcze nie chcecie, żeby wasze dzieci zasypiały same, tylko w ogóle po prostu, żeby miały dobry sen. Dlatego, że to jest książka, w której Kazik uczy się, po co w ogóle nam jest sen. Dlaczego on jest ważny? Jak
i dlaczego nie wymyślili jeszcze ładowarek do ludzi?
Tak, dokładnie.
Dla ludzi.
Żeby, jakby po co musimy tracić czas na sen? Uczy się też tego, jak właśnie wyciszyć się wieczorem, jak sobie
Kazik
pomóc.
Po prostu jeszcze nie wie, że jest coś takiego jak amfetamina, która powoduje, że jest ładowarką. Tylko na
i mam nadzieję, że się nie dowie.